Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. To nie strona polska zerwała umowę offsetową z Francją. Airbus Helicopters nie przedstawił satysfakcjonującej propozycji i dlatego musiało dojść do zakończenia rokowań, powiedział szef MON-u Antoni Macierewicz. We wtorek Ministerstwo Rozwoju, które prowadziły rozmowy offsetowe, poinformowało, że Polska uznaje za zakończone negocjacje umowy offsetowej w sprawie Caracali. Ministerstwo Obrony Narodowej i Resort Rozwoju zabrały w sobotę głos w sprawie. Minister Antoni Macierewicz zaznaczył na konferencji prasowej, że mimo przedłużenia warunków w sprawie offsetu przy zakupie helikopterów, Airbus Helicopters nie przedstawił własnych propozycji.
W ten sposób Ministerstwo Rozwoju było zmuszone do uznania, że rozmowy zostały zakończone. Chcę raz jeszcze podkreślić, że będziemy dążyli do jak najszybszego rozwiązania tego problemu z punktu widzenia potrzeb armii polskiej i polskiego przemysłu zbrojeniowego, dążąc do zawarcia umów, które pozwolą jak najszybciej wyposażyć polską armię w niezbędne helikoptery wielozadaniowe i sprawić, by polski przemysł mógł korzystać z nowych technologii.
Wczoraj Pałac Elizejski podał, że prezydent Francji François Hollande odłożył planowaną wizytę w Polsce na skutek fiaska rozmów w sprawie śmigłowców Caracal. Wizytę w Polsce odwołał także minister obrony Francji. Do 15 listopada Instytut Lezena ma zbadać dokumenty z teczki TW Bolka. Termin taki wyznaczyła prowadząca śledztwo w tej sprawie prokuratura IPN w Białymstoku. Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie imienia Jana Zena prowadzi badania w tej sprawie od maja bieżącego roku. W teczce jest m.in. odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy z SB podpisane Lech Wałęsa Bolek. Były prezydent zanegował autentyczność przejętych przez IPN dokumentów. Krzysztof Wyszkowski, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, nie ma wątpliwości, że są one autentyczne.
Samo pochodzenie teczki, to znaczy przekazane właśnie przez żonę Kiszczaka, czyli zasobów Służby Bezpieczeństwa, dowodzi, że to są prawdziwe dokumenty. Cała praktyka IPN-u potwierdza, że Służba Bezpieczeństwa nie fałszowała dokumentów. Zresztą reakcja Lecha Wałęsy potwierdza, że to są prawdziwe. Jego zaprzeczenia są przecież niewiarygodne. Zerwanie właśnie współpracy czy stosunków z IPN-em ma tylko tą przyczynę właśnie, żeby nie dostarczyć próbek pisma na użytek tych badań. To dlatego IPN zwrócił się do Wałęsy z wezwaniem, a on odmówił dostarczenia próbek i dlatego te badania musiały trwać długo dłużej.
Przypomnijmy, 16 lutego bieżącego roku prokuratorzy IPN dokonali przeszukania w domu wdowy po generale Czesławie Kiszczaku. Zabezpieczono tam 6 pakietów dokumentów, w tym teczkę personalną i pracę TW Bolka. W teczkach znajdują się m.in. liczne doniesienia Bolka wobec poszczególnych osób, notatki funkcjonariuszy SB ze spotkań z nim z lat 1970-76 oraz pokwitowania odbioru pieniędzy od SB. Większość tych dokumentów napisana jest odręcznie. Do materiałów śledztwa IPN w sprawie obławy augustowskiej trafiła kolejna partia archiwalnych dokumentów. Znaleziono je na rosyjskich stronach internetowych. Odkrycie materiałów przesuwa w czasie wniosek o rosyjską pomoc prawną. Polska ma nadzieję, że uda się pozyskać dzięki niej uwierzytelnione odpisy archiwaliów, tych obecnych, jak i pozyskanych wcześniej. Najpierw trzeba jednak przetłumaczyć te najnowsze. W obławie augustowskiej zginęło prawdopodobnie około 600 działaczy polskiego podziemia niepodległościowego, mówi profesor Wojciech Polak, historyk.
Przetrząsano lasy, wsie, aresztowywano różne osoby, które podejrzewano o kontakty z polską partyzantką niepodległościową. Zatrzymywano ludzi, zamykano w więzieniach. Największe nasilenie tej operacji miało miejsce w lipcu 1945 roku. W sumie zatrzymano co najmniej 2000, chyba nawet więcej, czasem się mówi o kilku tysiącach osób. Część z nich więziono, poddawano brutalnym śledztwu. Natomiast 600 osób spośród nich nigdy nie powróciło do domu i do dzisiaj nie są znane ich losy. Wszystko wskazuje na to, że te osoby zostały zamordowane po latach. Nie wiemy nadal, gdzie te osoby zostały pochowane.
Materiały znalezione obecnie dotyczą działalności 29 Korpusu Strzeleckiego, 73 Dywizji Strzeleckiej i 102 Dywizji Strzeleckiej, wchodzących w skład 50 Armii Wojsk ZSRR. Wcześniej historycy IPN-u odkryli też archiwa dotyczące 50 Armii 3 Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej. Skandaliczne znieważenie świętego Jana Pawła II przez internautów. Na Facebooku powstało kontrowersyjne konto pod nazwą Mistrzostwa Polski w szkalowaniu papieża. Wydarzenie zrzeszać ma osoby, które będą prześcigały się w obrażaniu papieża Jana Pawła II. Jak do tej pory chęć wzięcia udziału w tzw. mistrzostwach zgłosiło ponad 4,5 tysięcy osób. Czas wydarzenia i datę ustalono na 2 kwietnia na godzinę 21:37, co jest odwołaniem do śmierci papieża Polaka. Na profilu facebookowym można znaleźć m.in. wiele obraźliwych obrazków z wizerunkiem świętego Jana Pawła II, jego karykatury czy też rymowanki szkalujące papieża. Sprawa nie pozostała bez echa. Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą złożył w sobotę doniesienie do prokuratora generalnego w tej sprawie, mówi Ryszard Nowak, przewodniczący stowarzyszenia.
Złożyliśmy donos do prokuratora generalnego w sprawie znieważenia świętego papieża Jana Pawła II. No jest wręcz to niedopuszczalne, żeby młodzież organizowała sobie jakieś konkursy. Konkursy polegające na tym, żeby wymyślać najbardziej szkalujące jakieś grafiki na temat Jana Pawła II. Na szczęście nasz papież Jan Paweł II jest święty i chroni go kodeks karny. Dlatego, że święty Jan Paweł II jest przedmiotem czci religijnej. I osoby, które znieważają Jana Pawła II, no niestety grozi im do 2 lat więzienia.
Ryszard Nowak dodał, że sprawa jest pilna. W związku z tym doniesienie zostało złożone drogą mailową. Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz w sobotę dokonał aktu koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni. O godzinie 16 sprawowana była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył metropolita krakowski. Uczestniczyli w niej również biskupi, licznie zgromadzeni kapłani, siostry zakonne oraz wierni. W homilii ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, zwrócił uwagę, że akt koronacji ma wymiar bardzo zobowiązujący.
Skoro publicznie, uroczyście koronujemy wizerunek naszej Pani i Królowej, Matki Króla Wszechświata, tym samym wyrażamy pragnienie i gotowość, by poddać się Jego zbawczej władzy, by otworzyć przed Nim na ościeżę drzwi naszych serc, naszych rodzin, wspólnot i środowisk. Najpiękniejsza korona, jaką możemy włożyć na skroń Maryi i jej boskiego Syna, to korona składająca się z naszej szczerej pobożności, z naszych dobrych uczynków, z naszej miłosiernej miłości pokazywanej bliźnim, z naszej solidarności z ubogimi i oczekującymi na naszą pomoc.
Obraz Matki Bożej Śnieżnej z Tokarni pochodzi z XVII wieku. Autor obrazu nie jest znany. Transmisję uroczystości z Tokarni przeprowadziło Radio Maryja i Telewizja Trwam. W katedrze w Oviedo odbyły się w sobotę uroczystości beatyfikacyjne, którym przewodniczył ksiądz kardynał Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Nowi błogosławieni to tzw. męczennicy z Nembra, miejscowy proboszcz, 2 ojców rodziny i 24-letni młodzieniec. Okrutnie torturowani zginęli za wiarę podczas prześladowania religijnego, jakie miało miejsce w Hiszpanii w 1936 roku. O szczegółach z Madrytu mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Ksiądz Genaro Fueyo Castañón został mianowany proboszczem w Nembra w 1899 roku. Dzięki gorliwej pracy duszpasterskiej parafia w krótkim czasie stała się prężnym ośrodkiem życia religijnego i społecznego. Działała m.in. nocna adoracja oraz katolicki związek zawodowy. W salach parafialnych uczyły się dzieci związkowców, a po niedzielnej mszy świętej odbywały się w nich zebrania. Proboszcz szczycił się tym, że ponad 100 osób wybrało życie zakonne bądź kapłańskie. W 1934 roku ksiądz Genaro uratował się przed śmiercią dzięki pomocy parafian. 2 lata później został uwięziony i okrutnie zamordowany w kościele 20 października. Na drugi dzień obchodziłby 50-lecie święceń kapłańskich. Razem z proboszczem zginęli również Isidro Fernandez i Segundo Alonso González, ojcowie wielodzietnych rodzin i aktywni działacze katolicy. W więzieniu byli bici i torturowani przez milicjan, którzy pogardliwie nazywali ich rezadores, czyli klepaczami pacierzy. Pomimo tortur nie wyrzekli się jednak wiary. Z kolei 24-letni Antonio González działał w nocnej adoracji, gdzie zajmował się dziećmi i młodzieżą. Po uwięzieniu milicjanie zmuszali go do niszczenia przedmiotów religijnych i bluźnierstw. Kiedy odmówił, ucięli mu język i zabili pałkami. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1991 roku z inicjatywy rodzin męczenników. Był to temat delikatny, złożony i okryty milczeniem przez dziesiątki lat.
W uroczystościach beatyfikacyjnych udział wzięli krewni błogosławionych. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.